w sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Zaprasza Międzynarodowe Centrum Kultury.
Stoimy właściwie pod płytą rynku, prawie 2 metry poniżej. Stoimy przy oryginalnym portalu wejściowym do kościoła Świętego Wojciecha. Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. To jest jeden z najstarszych kościołów, jakie istnieją w Krakowie. Jego historia sięga XI wieku, a jego powstanie związane jest z postacią Świętego Wojciecha, który pod koniec X wieku, zanim dotarł do Gniezna, przebywał tutaj w Krakowie, nauczał, prawił kazania. Kiedy już został świętym, kiedy jego historia stała się jednym z tych mitów fundujących dzieje naszego kraju, był oczywiście wielbiony, a wszystkie miejsca związane z pamięcią o świętym Wojciechu były szczególnie podkreślane. Stąd też powstanie tego kościoła. Kościoła, który jest dzisiaj takim specyficznym połączeniem dwóch epok. U dołu mamy te elementy jeszcze romańskie. Natomiast u góry widzimy XVIII-wieczną nadbudowę. W XVIII wieku podniesiono główny poziom tego kościoła, zbudowano nowy portal, stworzono nowy wystrój, a całość zamknięto kopułą. Budynek dzisiaj przypomina kaplice kopułowe, do pewnego stopnia nawiązuje do kaplicy zygmuntowskiej przy katedrze krakowskiej na Wawelu. Tego typu budowle wyznaczały centralne punkty w życiu niewielkich osad, wiosek, które funkcjonowały w Krakowie w okresie średniowiecza. Tylko w pobliżu rynku głównego istniały 2-3 tego typu osady. Tutaj przy świętym Wojciechu, ale też przy kościele mariackim, trochę dalej przy kościele świętego Jana. To były takie zalążki osadnictwa, które funkcjonowały tutaj od czasów średniowiecza, jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, jeszcze w czasach, kiedy te tereny były we władaniu czeskim. Pamiętajmy, że kiedy w połowie X wieku po raz pierwszy pojawia się nazwo Kraków, ono nie brzmi Kraków, tylko Krokę, pojawia się w kronice Ibrahima ibn Jakuba, safardyjskiego Żyda, który przybył do Krakowa z Kordoby, z kalifatu. Zajmował się handlem ludźmi, handlował niewolnikami i przybył do Pragi, dzisiaj stolicy Czech, i do Krakowa, które w tym czasie, w X wieku, co brzmi bardzo ponuro i tragicznie, ale były po prostu dużymi targami niewolników. W X wieku wyglądało to strasznie, ale było też przyczyną, dla której Ibrahim ibn Jakub zdecydował się na wyprawę do Krakowa, które określił jako drugie największe miasto we władaniu czeskiego księcia. Kontakt południowy poprzez Bramę Morawską z Czechami był czymś, co określał rozwój Krakowa jeszcze zanim powstała Polska i też w jakiś sposób pokazywał przyszłość tego miasta opartą o handel.
Tuż obok kościoła świętego Wojciecha znajduje się kościół mariacki. Angelika Madura, Międzynarodowe Centrum Kultury. Najpierw jest wybijana godzina, a później rozbrzmiewa hejnał, który urywa się dokładnie w tym momencie, w którym podobno strzała tatarskiego jeźdźca przebiła gardło hejnaliście.
No, dzisiaj jest to po prostu miły, sympatyczny dodatek do codziennej rzeczywistości tego miasta, przypominający o tym, że jesteśmy pewnego rodzaju wspólnotą, że jest coś, co nas łączy, tworzący pewien niematerialny wymiar funkcjonowania w mieście, coś, co wyróżnia Kraków na tle bardzo wielu innych miast w Polsce czy w Europie Środkowej. Mam to szczęście, że z okna pokoju, w którym pracuję, hejnał słychać i szczególnie kiedy odwiedza mnie ktoś spoza Krakowa, i kiedy ta melodia nagle się gdzieś tam pojawia, byłem świadkiem tego, jak robiło to na nich bardzo duże wrażenie. Często z niedowierzaniem wręcz przyjmowali fakt, że to się naprawdę dzieje, że co godzinę, przez całą dobę, przez cały tydzień, cały rok hej nam wraca, jest z nami, towarzyszy nam właściwie przez cały czas.
Ja słyszę hejną, jak idę do pracy. Niestety nie mam tego szczęścia, jak Michał, że okna mojego pokoju wychodzą na rynek. Niestety wychodzą na podwórze kamienicy. Ale to, o czym nie wspomniałeś, a wydaje mi się, że jest warte powiedzenia, to to, że hejną rozbrzmiewa co godzinę 4 razy na każdą stronę świata. I to nie jest jedna melodia wygrywana co godzinę, tylko tak naprawdę 4. Na każdą stronę świata.
W okresie międzywojennym Polskie Radio postanowiło wykorzystać hejnał i o godzinie 12 codziennie zaczęto puszczać tę melodię, w pewien sposób wpisując ją w taką ogólnopaństwową narrację o tym, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.
Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Rynek krakowski skupia, ogniskuje bardzo wiele takich dziedzictw niematerialnych krakowskich, bo przecież niematerialnym dziedzictwem jest hejnał. To jest nie tylko kwestia melodii, ale właśnie całego systemu nauczania, przekazywania sobie tej wiedzy przez hejnalistów, związany system zmian po to, żeby przez cały czas na wieży któryś ze strażaków hejnalistów przebywał i odgrywał hejnał niezależnie od pory i czasu, więc na tym polega właśnie dziedzictwo niematerialne i to są zjawiska, tradycje, wiedza, jest to działanie, jest to przekaz. Nie da się po prostu odtworzyć z megafonu, bo nie na tym fenomen hejnału polega.
Pierwszy romański kościół mógł powstać w XII wieku. To, co wiemy na jego temat, to to, że po najeździe Mongołów jego już nie było. Pojawia się potrzeba wybudowania następnego. To jest czas, kiedy do Polski w XIII wieku dociera cegła. Wraz z pierwszymi osadnikami z zachodu pojawia się technologia gotycka, muru gotyckiego, sklepienia gotyckiego. Kościół mariacki budowany jest właśnie jako budowla gotycka. Wygląda inaczej niż ta, którą znamy dzisiaj. Jest mniejsza, jest niższa. Do tego pierwszego gotyckiego kościoła, który powstał między XIII a XIV wiekiem, w drugiej połowie XIV wieku dobudowane zostaje monumentalne prezbiterium. To, które znamy, fundowane przez króla, fundowane przez Mikołaja Wierzynka, także jednego z krakowskich mieszczan. Przez pewien czas, co może trudno sobie wyobrazić, ten kościół wyglądał zupełnie inaczej. Od frontu mniejsza, przysadzista bryła, do której dostawało wysokie, strzeliste prezbiterium od wschodu. Na przełomie XIV i XV wieku trwają prace nad rozbudową kościoła. Powstaje nawa główna, powstają kaplice boczne, wreszcie powstają wieże.
Z kościołem mariackim związana jest kolejna legenda. Legenda o dwóch braciach. Dwóch braciach budowniczych wież kościoła mariackiego. Jak można zauważyć, jedna wieża jest niższa, druga wyższa. I tą wyższą wieżę zbudował starszy brat, natomiast tą niższą młodszy brat. Gdy starszy brat ukończył swoją wieżę, zszedł z budowy i przyglądał się, jak jego brat buduje dalej. Niestety, widząc, że wieża jego brata jest masywniejsza, większa i da mu to możliwość zbudowania wyższej wieży niż tą, którą sam zbudował, wyszedł na wieżę i ugodził nożem swojego młodszego braciszka, strącając go z wieży. Tym sposobem te wieże mają różną wysokość. Ta niechlubna legenda też doprowadziła do śmierci starszego brata, który, mając wyrzuty sumienia, po prostu rzucił się z wieży. Mieszkańcy Krakowa postanowili nie równać ze sobą tych dwóch wież, żeby były one przestrogą dla innych, co zawiść, zazdrość może zrobić z drugim człowiekiem. I z kościołem mariackim, z tą legendą, jest powiązany nóż, który tutaj widzimy na sukiennicach. Ten nóż to ponoć nóż, którym starszy brat ugodził młodszego.
W połowie XV wieku, a więc w momencie, kiedy Kraków jest u szczytu swojej potęgi, ma miejsce tragedia. Zniszczeniu ulega istniejąca wcześniej nastawa ołtarzowa. Miasto zmuszone jest zbudować nowy główny ołtarz dla Kościoła Mariackiego. Zapada decyzja o tym, że autorem ołtarza będzie zaproszony, sprowadzony z Norymbergi, ceniony wówczas artysta, był nim Wictworz. W Krakowie spędził prawie 20 lat swojego życia, 13 lat poświęcając na tylko budowę ołtarza. Ołtarza, który jest być może najcenniejszym dziełem sztuki gotyckiej, z jakim dzisiaj możemy się spotykać w naszym kraju.
Prace nad ołtarzem trwały 12 lat. Dzieło, które powstało, jest zniewalające. To, czym najbardziej przykuwa uwagę, to niezliczona ilość detali, które wiernie oddają realia tej epoki.
Ołtarz jest takim dokumentem, antropologicznym dokumentem tego, jak wyglądali mieszkańcy Krakowa w XV wieku. To była bardzo różna społeczność. Społeczność, która od XIII wieku zdominowana była przez ludność napływową, głównie z Turyngii, Saksonii. Ołtarz też podpowiada nam, jak wyglądało życie w takim mieście średniowiecznym. To, co uderzało osobę wjeżdżającą do miasta średniowiecznego, to w pierwszej kolejności był odór. Drugą rzeczą były insekty, które były wówczas czymś powszechnym. Wyobraźmy sobie wodę, którą tutaj pito ze studni. Kraków miał to szczęście, że posiadał akwedukt, który od końca XIII wieku doprowadzał z mydlnik. Jakieś 4 km na zachód od Krakowa doprowadzał świeżą wodę. Ale były też studnie na dziedzińcach kamienic, gdzie znajdowała się woda zanieczyszczona. Średnia długość życia w mieście średniowiecznym wynosiła około 30 kilku lat. Te figury odpowiadają różnym schorzeniom, takim jak chociażby reumatyzm, różne inne choroby, które były powszechne w tym czasie, łącznie z chorobami wenerycznymi, chorobami dróg oddechowych, które w tym czasie były powszechne i które, z którymi zmagali się na co dzień mieszkańcy i mieszkanki miasta Krakowa.
To, o czym warto pamiętać w kontekście ołtarza mariackiego, to to, że jest on wyjątkowy nie tylko pod względem tego, co prezentuje, ale także jest niezwykły pod względem wielkości, ponieważ wykonane przez Wictworza retabulum to największa nastawa ołtarzowa w Europie. I jego wielkość to 11 na 13 metrów i zachowała się informacja, że Wictworz otrzymał za wykonanie ołtarza ogromne wynagrodzenie, czyli 2800 florenów. Była to suma bardzo duża, która pozwalała na zakup albo kilku kamienic, albo była równowartością rocznego budżetu miasta.
Świadectwem takich środkowoeuropejskich powiązań i tego, że w gruncie rzeczy była to jedna przestrzeń, jest chociażby rodzina Wictworza, który jako Norymberczyk swoje największe dzieła stworzył tutaj w Krakowie. Chociaż po południowej stronie Tatr miał konkurentów, bo mistrz Paweł w Lewoczy stworzył nie mniej wspaniały, okazały i wielki gabarytami ołtarz, jako ołtarz mariacki Wictworza. Ale zatrudnienie potomków Wictworza pokazuje, jakie miasta miały ze sobą połączenia. Synowie Wictworza pracowali w Siedmiogrodzie, miasteczku dzisiejszym Sebesz. W tamtejszym kościele parafialnym zachował się przepiękny ołtarz, już wczesnorenesansowy, bo to przecież czas płynie do przodu, wyrzeźbiony przez syna Wictworza. Synowie Wictworza pochowani są w siedmiogrodzkiej Sigiszoarze, ale z kolei wnuk Wictworza powędrował na zachód, na Śląsk i do dzisiaj w ścianie kościoła parafialnego w Ząbkowicach Śląskich widnieje piękne, już renesansowe epitafium upamiętniające z kolei śląską działalność wnuka Wictworza. Więc myślę, że chociażby taka drobna rodzinna historia pokazuje, jak wspólna to była przestrzeń na długo przed Cesarstwem Habsburskim, które pamiętamy tutaj jako tę jedną wielką ramę, która łączyła Karpaty z Adriatykiem i wnętrze kontynentu z jego południem.
Tuż przy Kościele Mariackim mamy kościół Świętej Barbary. To pierwszy kościół jezuicki w Krakowie. Kościół Świętej Barbary był kościołem społeczności niemieckiej w Krakowie i to właśnie w tym kościele, Kościele Świętej Barbary, raz w tygodniu odprawiana jest msza święta w języku niemieckim.
Kościół Świętej Barbary znajduje się na zamknięciu Placu Mariackiego, nieopodal Kościoła Mariackiego. Sam plac przez setki lat pełnił funkcję jednego z głównych cmentarzy miasta Krakowa. Tutaj od czasów lokacji miasta, a właściwie już wcześniej, do końca XVIII wieku grzebano ludzi. Pod posadzką znajdowały się szczątki tysięcy osób. Te pochówki były dosyć płytkie, powyżej strefy przemarzania, w związku z czym ten rozkład odbywał się bardzo szybko i to miejsce było grząskie. Dopiero pod koniec XVIII wieku, paradoksalnie po upadku Rzeczpospolitej, kiedy Austriacy zaczynają porządkować miasto, jedna z pierwszych rzeczy, które robią, to uruchamiają dwa cmentarze. Cmentarz Rakowicki i nowy cmentarz żydowski. Na Kazimierzu ten problem z pochówkami wyglądał bardzo podobnie. Natomiast sam kościół, on powstał w wieku XIV jako kaplica grobowa. Został ufundowany przez jednego z najbogatszych, najzamożniejszych mieszczan krakowskich, Mikołaja Wierzynka. Jego historia związana jest ze społecznością niemiecką zamieszkującą Kraków. Do XVI wieku msze w Krakowie były odprawiane po łacinie, ale homilie głoszone były w języku niemieckim. Natomiast w wieku XVI msze w języku niemieckim przeniesiono właśnie do kościoła Barbary i on stał się tym takim miejscem skupiającym, łączącym właśnie tę społeczność. Społeczność, która tak naprawdę w średniowieczu, czy jeszcze we wczesnej epoce nowożytnej stanowiła większość wśród mieszkańców Krakowa.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.